Puls Miasta. Przegląd najciekawszych i najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Puls Miasta. Magazyn reporterów w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Marta Czechowska.
Dzień dobry w pierwszym Pulsie Miasta. Co tydzień będziemy podsumowywać bieżące wydarzenia w Zielonej Górze. A dzisiaj w programie będzie między innymi o remontach drogowych, będzie też o projekcie, który zrealizował MZK, dotyczy między innymi elektrycznych autobusów, będzie też o winobraniu, no i też powiemy o lampach, które raz świecą, raz nie świecą w Zielonej Górze, ale zaczynamy od drogowców. Ci zaczynają pracę na energetyków, na dniach ruszy też remont ulicy Zjednoczenia i ten rejon miasta znowu czekają utrudnienia. Mieszkańcy na pewno pamiętają jeszcze, co się działo, kiedy remontowano wiadukt na Batorego. Urzędnicy mówią, że oba remonty mają potrwać do końca roku, a na razie posłuchajcie, co się będzie działo na energetyków.
Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami. Zakres robót będzie taki, że jezdnia południowa na odcinku od Zjednoczenia do zjazdu do marketu będzie wyłączona z ruchu. Jeździć będziemy tylko jezdnią północną. Za skrzyżowaniem z elektronową i zjazdem tutaj do marketu będzie przeplotka zrobiona na pasie rozdziału i wtedy wrócimy już na jezdnię południową kierowcy jadący w kierunku ulicy Batorego. To będzie pierwsza faza prac i wówczas wyjazd z marketu będzie możliwy tylko w prawo. Wyłączymy też sygnalizację świetlną, ponieważ powodowałoby to zbyt duże zamieszanie przy włączonej sygnalizacji. W drugim etapie prac, kiedy już jezdnia południowa będzie wyremontowana, przebudowana, wyjazd z marketu będzie możliwy tylko na wprost i lewo. Wówczas prace będą prowadzone na wyjeździe w prawo i ten wyjazd będzie zamknięty. Prace zakończą się do końca roku. Pierwszy etap podejrzewamy około 2 miesięcy, 2,5 i ten etap drugi pozostałe miesiące, pozostałe 1,5 miesiąca do końca roku. Tak się powinien wykonawca nam tutaj ze wszystkim wyrobić. Na pewno zwężenie z przekroju 2x2, czyli dwóch jezdni po dwa pasy ruchu do przekroju jednojezdniowego na pewno wiąże się z utrudnieniami, szczególnie, że mamy w tyłu głowy, że za chwilę również remont zjednoczenia rozpoczniemy i to będzie podwójne utrudnienie, więc właściwie na tym odcinku i energetyków i na odcinku zjednoczenia mniej więcej od skrzyżowania z ulicą Herberta do, no przed wiaduktem właściwie, do jednego ze zjazdów do firm oponiarskich, tam również będzie wyłączona jedna jezdnia, prace będą prowadzone, więc na pewno ta część miasta spodziewa się na pewno większych utrudnień. Tak naprawdę roboty budowlane na ulicy Energetyków zmierzają do tego, aby przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo ruchu, bo to, że będzie wyremontowana, przebudowana ta jezdnia południowa na odcinku Zjednoczenia elektronowa i dobudowana ścieżka rowerowa, przede wszystkim przebudowa wiąże się z przebudową samego skrzyżowania i konkretnie sygnalizacji świetlnej. Dzisiaj system sygnalizacji działa w trybie dwufazowym, co tak naprawdę przekładając na nasze wiąże się z tym, że skręcając w lewo w elektronową bądź do marketu zawsze musimy obserwować pojazdy jadące z naprzeciwka, z dwóch pasów ruchu, czy no właśnie są z nami w kolizji, czy nie dojdzie do zderzenia. Po przebudowie skrzyżowania wydzielimy z sygnalizacji świetlnej dodatkową fazę do skrętu tylko w lewo i to będzie bezpieczniejsze. Ona też oczywiście będzie włączać tylko wtedy, kiedy będą ustawione samochody na tym lewym pasie, bo to będzie w trybie akomodacyjnym działanie. W związku z tym, w zależności od natężenia ruchu, faza będzie albo pomijana, albo włączana. Po przebudowie powinno być dużo bezpieczniej.
Tyle jak słyszeliśmy energetyków. Tymczasem w czwartek, czyli 17 września, ma ruszyć remont ulicy Zjednoczenia. Roboty będą kosztować ponad 4 miliony złotych. Odpowiadać za nie będzie firma Kontrakt z Krosna-Odrzańskiego. No i będą kolejne objazdy. Jak poinformowało miasto, remont Zjednoczenia prowadzony będzie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Herberta do zjazdu do serwisu ogumienia samochodowego. W ramach tej inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, zatok autobusowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, a także zjazdów. Zakres prac obejmuje też budowę nowej kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej. Na całym odcinku zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy na jezdni prawej. Po wykonaniu większości prac na jezdni lewej w kolejnym etapie z ruchu zostanie wyłączona właśnie jezdnia prawa i tak według zapowiedzi do końca roku.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Zostajemy w temacie komunikacji. Zielona Góra podsumowała projekt, w wyniku którego w mieście pojawiły się elektryczne autobusy. Przedsięwzięcie nosi długą nazwę Zintegrowany System Niskoemisyjnego Transportu Publicznego w Zielonej Górze. Na ulicach pojawiło się ponad 40 elektrycznych autobusów, stacje do ładowania pojazdów, dodatkowe tablice informacji pasażerskiej, które stanęły też w dzielnicy Nowe Miasto. Przebudowano też zajezdnie MZK i wybudowano centrum przesiadkowe. Całość zrealizowano przy wsparciu unijnych środków, a umowa o dofinansowanie została podpisana w październiku, dokładnie 30 2017 roku i od tego momentu rozpoczęły się zmiany w zielonogórskiej komunikacji miejskiej. Chociaż, jak wspominał wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, droga wcale nie była łatwa.
Było, że można za pieniądze unijne kupić Euro Diesel 6, można kupić tramwaje, ale nie było ani słowa o autobusach elektrycznych. To na nasz wniosek dopiero te autobusy elektryczne znalazły się w wydatkach kwalifikowanych, a później musieliśmy, kiedy już Ministerstwo wówczas Rozwoju udało się przekonać do tego pomysłu, musieliśmy walczyć z Komisją Europejską, bo de facto Jaspers jest ich przedstawicielem, przedstawicielem EBI, aby przekonać ich do tego pomysłu, ponieważ od początku uważali, że to jest projekt, który należy realizować w bardzo ograniczonym zakresie, a więc nie więcej niż 10-15% w każdym z miast może być tych elektryków, ponieważ to jest niesprawdzone i na pewno nie będzie działać.
Projekt był bardzo duży, został podzielony aż na 23 kontrakty. Akcentujemy tutaj autobusy elektryczne, ale w ramach projektu kupiono też 17 autobusów przegubowych. Prezydent Janusz Kubicki wskazywał na podsumowaniu projektu, że mimo wielu problemów inwestycja została tak zaprojektowana, żeby na lata rozwiązać problemy zielonogórskiej komunikacji miejskiej.
Bez zajezdni, bez pętli, bez stacji szybkiego ładowania to wszystko by nie działało, więc to są wszystkie elementy, które musiały się zazębić, aby ten projekt mógł funkcjonować. Plany inwestycyjne w dużej mierze zostały wykonane już przygotowując się do tego projektu, bo prawie 300 milionów złotych, które posłużyło do całkowitej zmiany jakości w funkcjonowaniu Miejskiego Zakładu Komunikacji, tak naprawdę nie wymagają w tej chwili już od nas dużych inwestycji.
Żeby przeprowadzić zmiany w komunikacji miejskiej w Zielonej Górze, trzeba było ładnych parę lat. Droga w stronę zielonej komunikacji zaczęła się w 2015 roku, bo to wtedy urodził się pomysł na projekt, mówi Robert Karwacki, wicedyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji.
Wtedy rozpoczęliśmy dialog techniczny i zastanawialiśmy się nad zakresem zadań, które będą zrealizowane, nad funkcjonalnością autobusów elektrycznych. Chcieliśmy, żeby autobusy elektryczne obsługiwały wszystkich mieszkańców, jeździły po wszystkich liniach. Nie tak jak w innych miastach jest autobus elektryczny dedykowany do danych linii. W ramach projektu główne zadanie to kupiliśmy 43 autobusy elektryczne, kupiliśmy 17 autobusów przegubowych z silnikami Euro 6. Do autobusów elektrycznych przystosowaliśmy pętle. Na 11 pętlach wybudowaliśmy stanowisko do szybkiego ładowania autobusów elektrycznych. Wybudowaliśmy centrum przesiadkowe, które skomunikowało podróżnych różnymi środkami transportu. Wyremontowaliśmy wiadukt na ulicy Batorego, który był wąskim gardłem dla naszych mieszkańców. Przebudowaliśmy całkowicie zajezdnię, przystosowując ją do obsługi autobusów elektrycznych. Zrobiliśmy też zadania związane z ITS-em, czyli rozbudowujemy sieć tablic informacji pasażerskiej. Zakupiliśmy 11 nowych stacjonarnych automatów do sprzedaży bilety i obecnie kończymy również modernizację, drobne remonty na naszych przystankach i pętlach autobusowych. Koszt całkowity około 280 milionów.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Komunikacją miejską można dojechać na przykład na Winobranie. Mamy jeszcze 2 dni zabawy i atrakcji i sprzyja temu ładna pogoda, co widać na przykład w Wesołym Miasteczku, które stanęło na parkingu przy Centrum Biznesu. Zajrzyjmy tam.
Z tej strony Kuba, operator karuzeli breakdance. Platforma kręci się w jedną stronę, krzyże w drugą stronę, a gondolki w zależności od wyrzutu siły odśrodkowej. Jak szybciutko, nie wiem, nie jesteśmy z policji, nie mamy takich radarów, aczkolwiek przeciążenia mamy do 3G.
Dzisiaj przyszliśmy na boksera po szkole. No, uderzamy sobie, robimy wynik jak najwyższy po prostu.
Moim zdaniem jest dużo atrakcji i dobrze się bawię.
Znaczy, no, jest dużo ciekawych atrakcji, tak? Tam te karuzele bardziej ekstremalne, te tutaj, te takie bardziej dla dzieci, więc jest czym wybierać.
W sumie są takie same rzeczy jak zawsze.
Najlepiej jest na młocie. No, jest adrenalina, bo jak się spada w dół na tym młocie, to jest... serce podchodzi pod gardło.
tyle wesołe miasteczko, a koło ratusza rozstawili się winiarze. W ponad 30 domkach rozmawiają z turystami, doradzają czy sprzedają sadzonki winorośli i zapraszają też na winnice. Można na nie dojechać winobusami, które zabierają winobraniowych gości sprzed Filharmonii. I tak będzie jeszcze i dzisiaj, i jutro. Mariusz Grabowy, który dystrybuuje bilety, ocenia, że zainteresowanie tą atrakcją winobraniową jest ogromne.
Bardzo dużo mamy turystów z całej Polski, bardzo dużo mamy z Trójmiasta, dużo mamy z Wrocławia, z Szczecina i z Poznania. Miałem taką okazję podróżować winobusem do Żagania, gdzie praktycznie miałem tylko dwie osoby z Zielonej Góry. Także oni są głównie zainteresowani tym, co w ogóle, jakie jeszcze winnice mogą odwiedzić, a są goście, którzy na przykład kupują, przyjeżdżają do Zielonej Góry i jeden dzień pobytu przeznaczają tylko i wyłącznie na odwiedziny na winnicach. Miałem gości, którzy jechali ze mną o 11, o 14 i o 17. W niedzielę mamy ostatnie trzy kursy, największa kumulacja oczywiście w sobotę, bo to jest taki dzień najbardziej oblegany. Turyści poznają osobę winiarza, poznają jego historię, jego pasję i w tym momencie troszkę inaczej wygląda ten odbiór tego wina. Praca jest tam bardzo ciężka i turyści, którzy przyjeżdżają w winnicę, z reguły się przekonują, że to nie jest tylko i wyłącznie leżenie pod krzaczkiem winorośli. Nasz program zwiedzania to jest taki, że przyjeżdżamy, mamy krótkie wprowadzenie na temat historii winnicy, potem gości bardzo ciekawi, w jaki sposób winiarze, jakie gatunki uprawiają i jakie wina pojawiają się i potem oczywiście jest czas na degustację i zakup lokalnych pamiątek z winnicy.
Ogromnym powodzeniem na winobraniu cieszą się też targi kolekcjonerskie. W poszukiwaniu perełek goście tradycyjnie odwiedzają ulicę Kupiecką.
Patrzę, co tu jest i coś sobie już wyłowię i potem do tego wrócę, jak wszystko oglądnę.
Takich starych figurek porcelanowych, tylko żeby były ładne i dosyć takie duże, ale jeżeli takich dużych nie znajdę, no to kupiłam sobie ładny flakoniczek, bo w tych starych rzeczach to ja się kocham po prostu.
Po tych starych rzeczach chodzę i patrzę po prostu, bo też mam trochę, można sobie coś wybrać.
Czyli porcelanę gdzieś z przełomu XIX-XX wieku, no płyty w zasadzie z każdego okresu, no i sztućce też gdzieś od połowy XIX wieku.
Na Kupieckiej można kupić pamiątki, ale można też nabyć je w informacji turystycznej, która jest dostępna podczas winobrania dla zwiedzających trochę dłużej, od godziny 9 do 19, mówi kierownik informacji Hubert Małyszczyk.
Mamy od tego roku taki dział już pamiątek regionalnych, lokalnych w formie uporządkowanej. W tym dziale znajdziemy właśnie prace lokalnych artystów, czy to obrazy, czy chociażby nawet magnesy, ale już w formie takiej bardziej artystycznej, czy to malowane ręcznie, czy robione w szkle. Taka była też moja idea w tym roku, żeby jednak troszeczkę mocniej postawić na te lokalne produkty. I myślę, że to był strzał w dziesiątkę, bo rzeczywiście widzimy duże zainteresowanie i dobry odbiór.
Bawiąc się na winobraniu, trzeba niekiedy zaopatrzyć się w latarki, bo mieszkańcy informują nas, między innymi za pomocą poczty głosowej, o ciemnych punktach miasta, w których po zmroku nie palą się lampy. Są też głosy wskazujące, że lampy zamiast w nocy świecą się w dzień. Problem dotyczy na przykład Sulechowskiej, Rzeźniczaka, Technologów oraz Trasy Północnej. Posłuchajcie Zielonogórzan i odpowiedzi urzędników w osobie Michała Szulca z Departamentu Zarządzania Drogami.
No fajnie, mamy winobranie, a wieczorem na Zielonej Górze ciemno. Wiele punktów jest w ogóle nierozjaśnionych. Może dojść do tragedii, ponieważ więcej samochodów się porusza. Prąd do Kaźmirowa ciemno, w nocy ktoś pójdzie na czarno brany i jest tragedia. Naprawdę wstyd. Miasto wojewódzkie.
W nocy się nie palą, a za to w dzień się cały czas palą, nie?
Zauważyłam, że w dzień palą się światła do którejś tam godziny 12 i po prostu tak jak jest. W dzień, gdzie słońce świeci, o tak.
Niekiedy całymi dniami w Zielonej Górze palą się latarnie.
Często zauważyłem, że lampy się świecą w dzień i tutaj na osiedlu, na Skłodowskiej i przy Sulechowskiej. Co najmniej ze 2-3 razy w miesiącu tak się dzieje.
Czasami oświetlenie załącza się zbyt wcześnie lub zbyt późno, takie przynajmniej są odczucia mieszkańców, ponieważ szafki działają na zasadzie kalendarza słonecznego z zaprogramowanymi godzinami wschodu i zachodu słońca. Czasami urządzenia różnego typu w różnym wieku rozregulowują się i albo sami, obserwując załączanie się świateł nieodpowiednio, regulujemy to lub działamy na zasadzie przyjęcia zgłoszeń od mieszkańców i wtedy odbywa to się w przeciągu dnia, dwóch.
Te zgłoszenia, wszystkie awarie można zgłaszać telefonicznie. Numer telefonu to 456410. Ja tylko dodam, że wczoraj wieczorem lampy nie świeciły się na Sikorskiego, w sporej części Sulechowskiej i na Rzeźniczaka.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
I na koniec jeszcze trzeba wspomnieć o wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która trwała dobrych kilka godzin, a dotyczyła sytuacji w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ulicy Lubuskiej. Miało tam dochodzić do nieprawidłowości w opiece nad pensjonariuszami. Po trwających blisko 5 godzin obradach radni ostatecznie nie przyjęli oświadczenia przygotowanego przez Klub Koalicji Obywatelskiej, a głos podczas sesji zabierały władze Zielonej Góry, DPS-u, także rodziny podopiecznych. Opinie są na naszej stronie internetowej. My natomiast przypomnijmy, że śledztwo w sprawie uchybień w DPS-ie prowadzi prokuratura. Łukasz Wojtasik z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze poinformował nas, że obecnie trwają czynności procesowe z pracownikami i pensjonariuszami Domu Kombatanta.
Zebrano całą dokumentację medyczną dotyczącą pensjonariuszy tego domu. Przesłuchiwani są w obecnej chwili świadkowie tego, co się mogło tam dziać. W tej chwili śledztwo prowadzone jest w sprawie. Ono prowadzone jest jakby dwukierunkowo w kierunku czynu z artykułu 160 paragraf 2 Kodeksu Karnego, czyli ewentualnego narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale także tym śledztwem objęte są przynajmniej dwa przypadki osób, co do których istnieje podejrzenie, że mogło dojść do nieumyślnego spowodowania ich śmierci właśnie na skutek tych zaniedbań, czyli czynu z artykułu 155 Kodeksu Karnego.
Za oba czyny Kodeks Karny przewiduje karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. I to wszystko w tym Pulsie Miasta. Kolejny za tydzień po godzinie 10. Marta Czechowska, dziękuję i do usłyszenia.
Puls Miasta. W każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra.